Zapraszam do wysłuchania katechezy. Dziś katecheza poświęcona uroczystości, którą dziś przeżywamy w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prośmy Pana Boga o łaskę Jego miłosierdzia dla naszych serc, by były zdolne i godne przyjąć te prawdy, które chcemy rozważać. Prośmy również Ducha Świętego o Jego światło. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Drodzy Państwo, uroczystość dzisiejsza w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to dogmat naszej wiary, formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno, bo w 1950 roku, dokładnie 1 listopada, przez papieża Piusa XII w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus. I tutaj cytat: powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła i naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga, że niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. A zatem orzeczenie to papież wypowiada uroczyście w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie w obecności prawie 1600 biskupów i potężnych, bardzo potężnych rzesz wiernych. To orzeczenie papież opiera nie tylko na dogmacie, że kiedy przemawiał uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi, czyli jako papież, w sprawach wiary, moralności, obyczajów jest nieomylny, czyli korzystając, stosując kolejny dogmat o nieomylności papieża, mógł dodawać także Ojciec Święty Pius XII, że dlatego czyni, ogłasza dogmat o wniebowzięciu, ponieważ ta prawda od dawna, od bardzo, bardzo dawna w Kościele jest uznawana. Papież, możemy powiedzieć, ją tylko przypomniał, a swoim najwyższym autorytetem jako papieża właśnie potwierdził i usankcjonował. I rzeczywiście przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej matki na ziemi, ale je uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i wreszcie zabrał do nieba, było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim już w wieku VI. Cesarz Maurycy polecił obchodzić święto na wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia. Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V wieku. W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy bowiem, że papież święty Sergiusz I ustanawia na tę uroczystość procesję, a papież Leon IV dodaje do tego święta Wigilię i oktawę, czyli Wigilię dzień wcześniej rozpoczynamy świętowanie i oktawę 8 dni uroczystego świętowania. Także z pism świętego Grzegorza z Tours dowiadujemy się, że w Galii to święto istniało już w VI wieku. Obchodzono je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale w to święto używanym podczas celebracji właśnie wtedy w Galii czytamy, że jest to jedyna tajemnica, jaka się stała dla ludzi w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W prefacji zaś znajdujemy słowa, i tutaj cytat: tę, która nic ziemskiego za życia nie zaznała, słusznie nie trzyma w zamknięciu skała grobowa. U Ormian zaś uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczyna nowy okres roku kościelnego. Liturgia ormiańska na ten dzień mówi między innymi, i tutaj cytat: dziś duchy niebieskie przeniosły do nieba mieszkanie Ducha Świętego. Przeżywszy w swym ciele całe życie niepokalane, zostałaś dzisiaj owinięta przez apostołów, a przez wolę Bożą uniesiona do królestwa swojego Syna. W liturgii zaś abisyńskiej, czyli etiopskiej, w tę uroczystość Kościół śpiewa: w tym dniu wzięte jest do nieba ciało Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, naszej Pani. 15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej tajemnicy również Chaldejczycy, Syryjczycy i Maronici, a kalendarz koptyjski pod dniem 21 sierpnia opiewa w niebo wzięcie ciała Matki Bożej do nieba. Sama nazwa nie jest jedyną nazwą. W niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny określane jest również jako wzięcie Maryi do nieba, zaśnięcie, przejście, odpocznienie Maryi. Nie wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji apostolskiej, już wspominanej dzisiaj, nie mówi nic o śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie umierając, lecz zasypiając. I tak do dzisiaj w Kościele Wschodnim mamy uroczystość zaśnięcia Matki Bożej. Warto tutaj przytoczyć dosyć jasne wypowiedzi ojców Kościoła na temat wniebowzięcia Maryi. Zacznijmy od zachodu. Pierwszą wzmiankę o tym niezwykłym przywileju Matki Bożej podaje nam święty Grzegorz Stur właśnie. I tutaj cytat. I znowu przy niej stanął Pan i kazał jej przyjąć święte ciało i zanieść w chmurze do nieba, gdzie teraz, połączywszy się z duszą, zażywa wraz z wybranymi dóbr wiecznych, które się nigdy nie skończą. Dalej święty Ildefons wielu przyjmuje jak najchętniej, że Maryja dzisiaj przez swego Syna do pałaców niebieskich z ciałem została wyniesiona. Święty Fulbert z Chartres pisze tak. Chrześcijańska pobożność wierzy, że Bóg Chrystus, Syn Boży, Matkę swoją wskrzesił i przeniósł ją do nieba. Dalej święty Piotr Damiani. Wielki to dzień i nad inny jakby jaśniejszy, w którym dziewica królewska została wyniesiona do tronu Boga Ojca i posadzona na tym tronie. Budzi ciekawość aniołów, którzy ją pragną zobaczyć. Zbiera się cały zastęp aniołów, aby ujrzeć królową, siedzącą po prawicy Pana Mocy w szacie złocistej, w ciele zawsze niepokalanym. Z innych świętych, którzy piszą o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, można wymienić, i tutaj już bez cytatów, ale wspomnę tylko świętego Anselma, świętego Piotra z Poitiers, świętego Bernarda oczywiście i świętego Bernardyna. A Kościół Wschodni, najpiękniej chyba o tej tajemnicy piszą święty Jan Damasceński, podaje, jak cesarzowa Pulcheria wystawiła kościół ku czci Matki Bożej w Konstantynopolu i prosiła listownię biskupa Jerozolimy o relikwię Matki Bożej. Biskup odpisuje jej na to, że relikwii takich nie ma, gdyż ciało jej zostało wzięte do nieba, jak to wiemy ze starożytnego i bardzo pewnego podania. Jan Damasceński tak opisuje śmierć Matki Bożej w otoczeniu apostołów. Kiedy zaś dnia trzeciego przybyli do grobu, aby opłakiwać jej zgon, ciała Maryi już nie znaleźli. I kończy swoje kazanie taką refleksją. To jedynie mogli pomyśleć, że ten, któremu podobało się wziąć ciało z dziewicy Maryi i stać się człowiekiem, ten, który zachował jej nienaruszone dziewictwo nawet po swoim narodzeniu, uchronił jej ciało od skażenia i przeniósł je do nieba przed powszechnym ciał zmartwychwstaniem. W czasie tego wniebowzięcia, o Matko Boża, wojska anielskie, przejęte radością i czcią, okryły swoimi skrzydłami Twoje ciało, wielki namiot Boży. Święty Modest, biskup Jerozolimy, niemniej pewnie opowiada o tajemnicy wniebowzięcia. I tutaj cytat. Jako najchwalebniejszą Matkę Chrystusa, Zbawcy naszego, który jest dawcą życia i nieśmiertelności, wskrzesił ją z grobu i wziął do siebie w sposób sobie wiadomy. Święty Andrzej z Krety pisze tak. Był to zaiste nowy widok. przechodzący siły rozumu, gdy niewiasta, która swoją czystością przewyższała niebian, w ciele swoim weszła do niebieskich przybytków. Jak przy narodzeniu Chrystusa nienaruszonym był jej żywot, tak samo po jej śmierci nie rozsypało się jej ciało. O dziwo, przy porodzeniu została nieskażoną i w grobie również nie uległa zepsuciu. I wreszcie święty German, patriarcha Konstantynopola. Najświętsze ciało Maryi już powstaje z martwych, jest lekkie i duchowe, gdyż zostało już przemienione na zupełnie nieskazitelne i nieśmiertelne. Tak jak napisano, jesteś piękna i twoje dziewicze ciało jest święte, jest przybytkiem Boga i dlatego zostało zachowane od obrócenia się w proch. Niemożliwym było, aby twoje ciało, to naczynie godne Boga, w proch się rozsypało po śmierci. Ciało twoje dziewicze jest całkiem święte, choć jest ciałem ludzkim, ponieważ dostąpiło najdoskonalszego żywota nieśmiertelnego. Nie może ulec śmierci. Święty Kosma tak mówi: rodząc Boga, niepokalana, zdobyłaś palmę zwycięstwa nad naturą. Zmartwychwstałaś dla wieczności. Grób i śmierć nie mogą zatrzymać pod swoją władzą Bogu Rodzicy. W niebowzięcie Matki Bożej opiewali również inni teologowie, inni święci, między innymi Tomasz Zakwinu, święty Albert Wielki, święty Jan Gerson, święty Suarez. A kiedy w XV wieku Jan Marcel w kazaniu na wniebowzięcie wypowiedział zdanie, że nie jesteśmy wcale zobowiązani pod grzechem śmiertelnym wierzyć, że Maryja została z ciałem do nieba wziętą, gdyż nie jest to dogmat, cały fakultet Uniwersytetu Paryskiego wystąpił z całą stanowczością przeciwko niemu i zażądał, by te słowa odwołał, gdyż tego rodzaju wypowiedź pobrzmiewa herezją i jest sprzeczna z ogólnie wyznawaną prawdą. A więc, drodzy Państwo, mówimy o wieku XV, czyli lata 1400 i późniejsze, a 1950 ogłoszenie dogmatu. Więc 500 lat przed ogłoszeniem dogmatu tak silna wiara i przekonanie wręcz w to, że Maryja nie mogła umrzeć taką zwykłą ludzką śmiercią i rozsypać się w proch, była w narodzie, że i w całym chrześcijańskim świecie, że był opór bardzo potężny, kiedy ktoś powiedział, że to wcale nie jest pewne i tak dalej. Pisarze kościelni podkreślają, że skoro Matka Chrystusowa była poczęta bez grzechu, skoro Bóg obdarzył ją przywilejem niepokalanego poczęcia, to konsekwencją tego jest, że nie podlegała prawu śmierci. Śmierć bowiem jest skutkiem grzechu pierworodnego. Ponadto nie wypadało, aby ciało, z którego Chrystus wziął swoją ludzką naturę, miało podlegać rozkładowi. Dlaczego jednak dopiero od VI wieku ta prawda przenika tak mocno świadomość wierzących, a nie wcześniej? W Kościele jest więcej takich prawd, które rozwijały się i zostały wyjaśnione definitywnie później. Tak było na przykład odnośnie osoby Jezusa Chrystusa, gdy występowano przeciwko Jego naturze boskiej, przeciwko prawdzie o Jego dwóch naturach, czyli boskiej i ludzkiej. Dwóch wolach. Tutaj mamy herezję, przypominamy sobie arianizm, monofizytyzm, choćby nestorianizm. A nawet przeciwko Jego naturze ludzkiej występowano. Ogłoszenie prawdy o wniebowzięciu Maryi jako dogmatu wiary było przypieczętowaniem i ukoronowaniem starożytnej tradycji Kościoła. Wniebowzięcie Maryi według tradycji wiemy, że Maryja, Matka Boża, ostatnie lata swego życia spędziła w Jerozolimie, w pobliżu Wieczernika. Niektóre źródła mówią o tym także, że mógł być to Efes. I większość badaczy przychyla się do tej pierwotnej możliwości, czyli Wieczernika. Istnieje przekaz, że święty Jan Apostoł opuścił Ziemię Świętą w czasie pierwszego wielkiego prześladowania Kościoła, to był rok około roku 34, i udał się z Maryją do Efezu. Chciał ją w ten sposób uchronić przed niebezpieczeństwem prześladowań. Jednakże w pierwotnej literaturze chrześcijańskiej nie ma wzmianki o takiej podróży. Ponadto ustalono, że święty Jan udał się do Efezu dopiero około 68 roku. Maryja miałaby więc wtedy około 85-90 lat. Święty Paweł Apostoł, który wkrótce po śmierci Chrystusa przybył do Efezu, nic nie wspomina, aby przed nim w tym mieście był święty Jan, a także Matka Boża. Nie napotkał tam też żadnych śladów chrześcijaństwa. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, które dziś przeżywamy, kult Wniebowziętej, był w Kościele zatem bardzo żywy, tak jak słyszymy, tak jak uświadamiamy sobie, i zdecydowanie wyróżniał się wśród wielu innych. Wystawiono tysiące świątyń pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. W ciągu wieków powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem. Pierwszy to asumpcjoniści, augustianie od Wniebowziętej. To męski zakon, i 7 żeńskich. Często w ikonografii również scena Wniebowzięcia Maryi należy do bardzo popularnych, bardzo często przedstawianych. Między innymi mamy tutaj takich autorów jak Fra Angelico, kilka obrazów, a także Giotto, Bellini, Rafael, Tycjan, Procaccini, także Velázquez. Mamy tutaj rzeźbiarzy, między innymi Michał Pacher, a także Witt Stwosz. Pod opiekę Maryi Wniebowziętej oddał Węgry król święty Stefan, a Francję król Ludwik XIII, powtórzył to Ludwik XV. A w naszej polskiej tradycji, i nie tylko w tej polskiej, dzisiejsze święto jest zwane również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi, za ziarno, które już zebrali. Z pula zatem wystarczy wyjść dzisiaj na ulicę, czy to w wielkich miastach, gdzie ta tradycja jest wciąż żywa, mimo sekularyzacji, laicyzacji postępującej, ale też w mniejszych miejscowościach, na wioskach, przepiękne wieńce, przepiękne bukiety, tak można powiedzieć, z kwiatów, z pędów zbóż, świadczą o tym, że ta tradycja jest wciąż żywa. Ale drodzy, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to również święto państwowe związane z cudem nad Wisłą, rok 1920, 15 sierpnia. Także dzisiaj święto Wojska Polskiego. Nie możemy o tym zapominać. Dlatego teraz też chciałbym kilka fragmentów dosłownie, bo nie ma czasu, by w całości przytoczyć homilię prymasa tysiąclecia, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w 68 roku wypowiedział te słowa właśnie 15 sierpnia na Jasnej Górze. Maryja sama o sobie śpiewała w swym najwspanialszym kantyku: odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody. Wobec tego wolno i nam wierzyć, że naród nasz, jako grupa żyjąca na ziemi danej nam przez opatrzność, mówiąca językiem polskim i związana pokrewieństwem ducha, dziejów, historii, kultury, literatury i sztuki polskiej, ma prawo liczyć, że Maryja jest szczególną wspomożycielką nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale i dla narodu. Jest ona z nami od początku, od pierwszej chwili, gdy na polskiej ziemi stanął krzyż Chrystusowy. Panna wierna i współodkupicielka chętnie stoi pod krzyżem. Gdy krzyż wszczepił się w łono ziemi polskiej, widzimy zaraz Maryję. Była przy chrzcie polskim, była pod Grunwaldem, gdzie rycerze śpiewali Bogu Rodzica Dziewica. Była w jasnogórskim potopie, podczas którego okazała się dziewicą niezwyciężoną. Była przeto pod Wiedniem, bo przecież Jan, pokrzepiony Eucharystią, z Jasnej Góry wyruszył na południe, aby jako tarcza niezwyciężona Polonie Semper Fidelis stanąć przeciwko watachom pogańskim, które zmierzały do serca Europy. Była i jest zawsze i wszędzie z nami. Jest matką życia narodu, jest matką kołysek. Wiecie dobrze, matki i ojcowie, bo nad łóżkami rodzącej się Polski najczęściej widzieć można wizerunek Pani Jasnogórskiej. Zapytajcie ojców Paulinów, ile małżeństw wiąże się tutaj pod jej opieką, ile rodziców przynosi tu swoje dzieci. To jest matka polskich kołysek. To także matka polskich ołtarzy, bo nasze matki, biorąc z kołysek dzieci narodzone w cierpieniu i krwi, przynoszą je przed ołtarze i składają w dłonie najlepszej matki, aby błogosławiła owoc ich żywota. Dzięki temu naród jest silny, bo Matka Chrystusowa mówi wszystkim matkom polskim, że mają być matkami życia, a nie śmierci. Maryja dodaje też otuchy rodzinom. Wczoraj miałem wielką radość, bo wprowadziłem do kaplicy jasnogórskiej warszawską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, prawdziwą, błękitną pielgrzymkę. Na jej czele wierna Warszawa niosła dwie obrączki małżeńskie, spowite z kłosów zboża i związane ze sobą. O najmilsz, jakże to piękna myśl, zwłaszcza w roku Wielkiej Nowenny, poświęconym małżeństwu chrześcijańskiemu. W rodzinach polskich Matka Najświętsza wychowuje serca matek. Ona je uczy delikatności, poświęcenia i ofiary. Ona zgina twarde kolana naszych ojców, mężów i synów i uczy ich chrześcijańskiego stylu życiowego, przypominając, że w Kościele Bożym nie ma tak zwanego prawa mocnej płci. W porządku Bożym są jednakowe prawa. Mężczyzna i kobieta wspólnie mają czynić sobie ziemię poddaną. Maryja wyniesiona na ołtarze przez Kościół Chrystusowy, patrząca ze wszystkich niemal ołtarzy na nasze twarze, oczy, serca i sumienia, uczy nas przedziwnej delikatności i szacunku dla naszych matek i sióstr. Najmilsze dzieci, jasnogórska dziewica wspomożycielka, gdy wyciąga ku nam swoje mocarne dłonie gotowe do pomocy, ogląda się za współpracownikami. W dziele wspomagania Kościoła i narodu jej współpracownikami jesteście wy. Każde serce napełnione Trójcą Świętą, każda rodzina jako święta rodzina, każda parafia jako święta parafia. Potrzeba nam mobilizacji, potrzeba współpracowników dziewicy wspomożycielki. Mobilizacji tej dokonujemy codziennie w apelu jasnogórskim o godzinie 9 wieczorem każdego dnia. Wrażliwsze dusze schylają się myślą, sercem i uczuciem do jej stóp przy tronie jasnogórskim. Wtedy to właśnie na apel wszyscy biskupi polscy błogosławią swoje diecezje, a kapłani swoje parafie. Mobilizacji tej dokonujemy również co tydzień w soboty Królowej Polski, gdy gorliwi czciciele Matki Najświętszej dzień sobotni poświęcają jej szczególnej czci. W trosce o jej chwałę w Ojczyźnie naszej zbierają się w kościołach na wieczorne nabożeństwa sobotnie ku czci Królowej Polski, aby się modlić za dzieło Wielkiej Nowenny i Kościół w Polsce, składając w jej dłonie dorobek całego tygodnia i wiążąc się z jasnogórską królową aktami najgłębszego oddania. Mobilizacji pomocników Królowej Polski dokonujemy także w święta maryjne, wierni jasnogórskim ślubom, w których przyrzekaliśmy, że chwała jej nie będzie ustawała w naszych ustach dnia każdego, a zwłaszcza w dni jej świąt. Najmilsze dzieci, wzmacniajcie wasze serca. Stoimy przed Dziewicą, wspomożycielką Kościoła i narodu, zwycięską Panią Jasnogórską, Panną wierną i możną. Przypominam wam słowa, które wkłada Henryk Sienkiewicz w usta ojca Kordeckiego, broniącego Jasnej Góry Narodu. Jeszcze Najświętsza Panna pokaże, że od kolubryn burzących mocniejsza, a potem przyjdzie koniec waszych trosk i umęczenia. Zakończę słowami Jana 23, który zapisał w księdze na Jasnej Górze. Niech będzie pokój w mocy Twojej, Królowo Polski, i obfitość w wieżycach Twoich. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tej katechezy. Zachęcam do refleksji, do wdzięczności Panu Bogu za dar Jego Matki, za to wszystko, co czyni dla nas przez nią. Módlmy się dziś za naszą Ojczyznę, módlmy się przez wstawiennictwo Matki Bożej, Królowej Polski, w niebo wziętej.
Wziętaś do nieba, najłaskawsza Pani, więc pójdźmy za nią z supliką poddani, by za nas wiecznie Boga przebłagała. Jak córkę na łonie, Duch Przenajświętszy na piersiach spoczywa i tam przebywa. Duch Przenajświętszy na piersiach spoczywa. Cieszą się z tego niebiescy duchowie, dziwują się jej święci aniołowie, bo takiej chwały jeszcze nie widzieli ani słyszeli. Bo takiej chwały jeszcze nie widzieli ani słyszeli. Okrzyk po całym niebieskim Syjonie, Wiwat Maryja w złocistej koronie, po wszystkich chłopach. wszystkich chórach nucą aniołowie, święci duchowie. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, i Tobie, Matko, co w niebie królujesz, nas oczekuj. My nasze głowy ku Tobie schylamy, do Ciebie, Matko, najświętsza woła.